Halo, dobry wieczór. Tak mówię, dobry wieczór, bo u mnie ciemno, prawie jak wieczorem, a tak naprawdę dzień dobry, witajcie w samo południe. Czy u was też jest południe, że tak powiem, pełne ciemności, czy nie? Witajcie, 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 właśnie już napisał fajnie. Witam wszystkich na moim i Przemka kanale. Dosłownie tak, właśnie możecie w ten sposób to tytułować. Oczywiście, że tak. Nowa, o co chodzi? Nowa, że tytuł. Słuchajcie, tytuł jest zaczerpnięty, Godzina Łaski, bo będziemy się odnosili do dzisiejszej Ewangelii, która opisuje, słuchajcie, Godzinę Łaski. Tak ją nazwał pewien biblista, analizując ten fragment, który dziś będziemy sobie analizować, ale zanim zaczniemy, jak rozumiem, słychać mnie i prawdopodobnie też widać. W związku z tym zacznijmy krótką modlitwą i przechodzimy do tematu. Dzisiaj naprawdę świetna Ewangelia, w sumie, znaczy tak jakby miały być też nieświetne, ale jest nad czym rozmyślać. No dobrze, to zacznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jutrzejszy poranny różaniec ofiarujemy właśnie za Kacpra, który ma operację serduszka. Nie wiem, czy ma dziś, czy miał, czy będzie miał na przykład w następnych dniach, ale jutro poranny różaniec także w tej intencji odmówimy. Tak więc już teraz tutaj tę intencję wam pokazuję, ukazuję, przekazuję i, że tak powiem, nakazuję. Tutaj Maja mnie cały czas zaczepia, ale chyba jej nie słychać jeszcze, jej mruków. Okej, zacznijmy od razu od Ewangelii na dziś przygotowanej, czyli nawrócenie Zacheusza. To jest fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wersety od 1 do 10. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. I pierwsze czytanie to jest fragment z Apokalipsy świętego Jana. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Dosłownie w ciągu najbliższych 2-3 dni ukaże się, o, kogoś słońce świeci, fajnie, Apokalipsa, ale w formie komiksu i patronat medialny nad tym wyjątkowym komiksem ma oczywiście nasz kanał w Belgii Leje. Tak więc słuchajcie, no dlaczego jeszcze do tej pory, oczywiście jest też Biblia w komiksie, ale dlaczego nikt nie wpadł na taki genialny pomysł jak ci, którzy to uczynili niedawno? Żeby wydać Apokalipsę w formie komiksu, właśnie się pojawi za 2 dni, będziemy sobie go omawiać. Tak jak chociażby z komiks Księgi Hioba, też pod patronatem naszego waszego kanału. I ktoś powie, no komiks to dla dzieci. Słuchajcie, jak się tak czyta taki komiks, na przykład poświęcony Księdze Hioba, to w ogóle z troszkę innej strony się patrzy na Hioba, kiedy ktoś go przedstawia wizualnie, kiedy ktoś obrazuje to, co wszystko jest napisane w Biblii i on to. Ten autor tych komiksów, są to najczęściej autorzy z DC Comics czy z Marvela, czyli bardzo znani, czyli ci, którzy, słuchajcie, rysują Batmana i Supermana, tak? W końcu wzięli się za prawdziwych bohaterów. To też można sobie wyrobić trochę jakby inne, świeższe zdania na temat tej czy innej księgi. Ale żeby wrócić do tego, o czym dziś chcemy porozmawiać, to wyszukałem sobie, kim był Zacheusz. Na podstawie, no mam takie kilka tomów poświęconych taką encyklopedię wszystkich postaci biblijnych. I tutaj mamy przeanalizowane, kim był Zacheusz, ponieważ pewnie wiecie, że Zacheuszów było przynajmniej trzech. My mówimy o tym Zacheuszu, który się pojawia w dzisiejszej Ewangelii. Słuchajcie, greckie słowo Zacharios, łacińskie Zacheusz, hebrajskie Zakkaj, oznacza czysty, sprawiedliwy i niewinny. To od razu wiemy, co oznacza słowo Zacheusz. Czysty, sprawiedliwy i niewinny. Słuchajcie, tu jest mowa wprost w Ewangelii, że on był grzesznikiem. Przecież nawet Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł do grzeszników, a faryzeusze się oburzyli i powiedzieli wprost, nawet nie faryzeusze, przepraszam, wszyscy widzący to. Czyli ja też pewnie bym się oburzył, bo skoro wszyscy, a jest taka metoda, żeby rozważać Pismo Święte, lekcje od Divina, wyobrażając sobie konkretne sceny, które czytamy w Ewangelii, czy też w ogóle w Piśmie Świętym, żeby sobie je wyobrażać, żeby jakby wyobraźni umiejscawiać siebie w tych miejscach, które rozważamy. A zatem, skoro wszyscy szemrali, że Jezus poszedł w gościnę do grzesznika, to również pewnie byłbym pośród nich i ja. Tymczasem imię Zacheusz oznacza sprawiedliwy, niewinny, a nawet i słuchajcie, czysty. To jest znowu paradoks Ewangelii. Ewangelia, która jest dobrą nowiną. I czasami też mylimy ewangelizację na przykład ze straszeniem piekłem. Straszenie piekłem nie jest ewangelizacją. To tak jakby ktoś kogoś uczył jeździć samochodem i pokazywał mu różne wypadki samochodowe. To znaczy, to nie uczy go jeździć samochodem, po prostu tylko go ostrzega. Tak, no właśnie, ojciec Wąs Salwatorianin, to jest mistrz Słowa Bożego. Słuchajcie, kupujcie wszelkie możliwe książki ojca Wąsa. Może uda mi się kiedyś, ale już tych książek w sklepie Moc Słabości jest ponad 700 tytułów, że ja nie wyrabiam. No, no wiecie, no ale to może uda mi się kiedyś też księdza Wąsa książki tutaj sprowadzić. Jedźcie też na jego na rekolekcję, który prowadzi w Krakowie w ośrodku ojców. Natomiast, no, miałam podobną intuicję. Zacheusz to nie tylko bogacz i celnik, ale człowiek, który jest samotny i pragnie być zauważony, a Jezus go naprawdę widzi, tak jak wszystkich nas widzi. Rafał oznacza na przykład Bóg uzdrawia, tak, Rafael, Archanioł. I teraz o co chodzi z tym Zacheuszem, który był celnikiem? Bibliści wyjaśniają to tak. Był bogatym Żydem, przełożonym celników, czyli nie dość, że był celnikiem, to jeszcze był przełożonym, czyli kasiory miał niesamowicie dużo. Czyli, no właśnie, poborców podatkowych w Jerychu, zwanym też miastem Palm. Ze względu na położenie na trasie z Arabii do Palestyny, było ono ważnym ośrodkiem handlowym, czyli, no już wiemy, dlaczego był bogaty, ponieważ mieszkał na ważnym szlaku handlowym i tej kasy, naprawdę tych podatków, zbierał bardzo dużo, przekazując je okupantowi. To tak, jakbyśmy w czasie powstania warszawskiego złapali jakiegoś Polaka, który współpracował z Niemcami, bo zbierał podatki od Polaków i przekazywał je Niemcom, a Jezus mówi: ja idę do niego i on jest niewinny, on jest sprawiedliwy, on jest wybrany przeze mnie. To nam się w głowie nie mieści. Myślę, że wtedy byśmy się też oburzyli, tak jak tu jest napisane w Ewangelii, że wszyscy szemrali, mówiąc o Jezusie, że idzie do grzeszników i jada z nimi. Jada z nimi to znaczy, że nie tylko wszedł i zjadł. To jest oczywiście zjedzenie z kimś obiadu, wtedy oznaczało bardzo bliską relację, takie wyjątkowe zaproszenie, ale to też oznacza, że on dzielił z nimi codzienność. I teraz dalej. A zatem owe Jerycho było ważnym ośrodkiem handlowym, stąd tutejsi celnicy należeli do bogatszych w Palestynie. W czasach nowotestamentalnych miasto było zimową rezydencją Heroda Wielkiego z amfiteatrem, torem wyścigowym, wodociągiem, pałacem i mnóstwem bogatych budowli. Ponieważ Zacheusz był człowiekiem małego wzrostu, aby zobaczyć przechodzącego Jezusa ze względu na tłumy, wspiął się na sykomorę. Gdy Jezus nadszedł, nie tylko zauważył go i zatrzymał się, ale i oznajmił mu, że jest wolą Bożą, aby był jego gościem. Jest wolą Bożą, aby był jego gościem. Czyli to nie był, zobaczcie, czyli to była łaska. Czyli Zacheusz otrzymał łaskę, żeby gościć u siebie Jezusa. To nie było to, że on otworzył się na Jezusa, na Syna Bożego, nie było wynikiem jego jakichś cnót, czyli jakichś umiejętności duchowych, tylko to była darmo dana mu łaska. I teraz możemy spytać, dlaczego jemu? Nie wiemy, ponieważ łaska jest tajemnicą, jak to mówi katechizm Kościoła katolickiego, to znaczy to, że otrzymujemy łaskę, jest tajemnicą i nigdy na tę łaskę, która jest darmowym darem, nie zasłużymy. Okej, wracamy do Zacheusza. Gdy Jezus nadszedł, nie tylko zauważył go i zatrzymał, a oznajmił, że wolą Bożą było, żeby się u niego zatrzymał, Zacheusz przyjął z radością mistrza w swoim domu. Ta gościna u człowieka, którym według powszechnego mniemania należało gardzić, spowodowała szemranie tłumów. Dla Zacheusza zaś chwila ta była, uwaga, i tu jest, godziną łaski. Spotkanie Jezusa jest godziną łaski. Ilekroć pomyślimy o Jezusie, w każdym momencie naszego dnia, w każdej chwili, w każdej minucie, w każdej godzinie, to jest to czas łaski, jest to godzina łaski. To jest właśnie prawdziwa godzina łaski. Godziną łaski było dla niego to, jak napisali tutaj bibliści, była chwila, kiedy spotkał Jezusa. To jest prawdziwa godzina łaski, gdyż wraz z rodziną rozpoczął nowe życie jako syn syna Abrahama. Zadeklarował, że połowę majątku rozda ubogim, a krzywdy, jakie wyrządził niesprawiedliwymi poborami, wynagrodzi czterokrotnie. Sytuacja ta stanowiła dla Jezusa okazję do podkreślenia jego misji, że przyszedł jako lekarz, że przyszedł jako zbawiciel, przyszedł jako dobry pasterz, odszukać i zbawić to, co zginęło. Jeżeli ktoś nas zginął, no to właśnie Jezus wyszedł po nas. Według późniejszej legendy, były celnik Zacheusz miał zostać biskupem Cezarei i tam zakończyć życie. To jest oczywiście informacja nie sprawdzona. O, tu Piotr napisał, słuchajcie, no i teraz ktoś powie, to tak jakby papież zjadł obiad z Putinem. I powiem, no właśnie to jest to. Ja wiem, że to jest mocne, może za mocne, ale pan Piotr tutaj naprawdę uderzył bardzo mocno, że tak powiem. No to jest właśnie ta logika Ewangelii, ponieważ Jezus, tylko że Putin no, musiałby wykazać też żal za grzechy, musiałby oczywiście otrzymać tę łaskę wiary, musiałby otrzymać tę łaskę spotkania. No właśnie, dlatego się do tej pory no, nie spotkał. Bo Zacheusz otrzymuje łaskę spotkania z Synem Bożym, co jest wolą Bożą. Słuchajcie, wszelkie nasze sądy, wszelkie nasze sądy zawsze są chybione. Oczywiście czasami uda nam się kogoś dobrze ocenić, ale generalnie im dłużej pewnie żyjemy, tym znam więcej przypadków, opisów, historii, świadectw ludzi, których życie było bardzo zagmatwane i nie chcielibyśmy być w ich, że tak powiem, skórze, jak to się mówi, ponieważ no, w tym pokręconym życiu Pan Bóg potrafi pisać, że tak powiem, prostymi liniami. Zobaczcie, że Zacheusz został biskupem Cezarei i tam miał zakończyć życie. Być może zginął śmiercią męczeńską, a być może nie. Cudne byłoby cały czas żyć w obecności Jezusa, wtedy całe życie byłoby łaską i trudno byłoby wtedy grzeszyć. No właśnie, my żyjemy wciąż w łasce, w obecności Jezusa, tak jak żyli apostołowie, którzy byli 24 godziny na dobę przy Jezusie. Natomiast to nie oznaczało, że oni nie grzeszyli, bo byli z Jezusem, a jednak się go wyparli. I takie życie, o którym tutaj pani Ewa pisze, to jest to życie, które na nas czeka w niebie. Dlatego ostatnio dużo mówimy o niebie, szczególnie na podstawie książki. Niebo jest wspanialsze niż myślisz. To jest książka nie tylko na rekolekcje, ale do codziennego czytania z Pismem Świętym. To jeśli chodzi o Zacheusza, skoro już wiemy, kim ten człowiek wyjątkowy był, to już sobie. Już sobie spojrzę teraz na kolejne. Tutaj sobie wezmę. A nie, jeszcze mam, przepraszam. Księgę Apokalipsy. Tak, pierwsze czytanie. Okej. Okay. Apokalipsa 3, 1, 6 i 14, 22. Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie. Przypomnijmy, że to jest pierwsze czytanie, które jest związane z Ewangelią dzisiejszą, czyli z historią o Zacheuszu. W jaki sposób? Jest to fragment listu do kościołów w Sardes i w Laodycei. Aniołowi kościoła Sardes napisz, to mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest, być może te słowa usłyszał w sercu Zacheusz. Nie wiemy, co usłyszał, nie wiemy, co nim powodowało, że zaprosił Jezusa. Czy my słyszymy te słowa? Znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły, bo w grzechach jesteśmy tymi, którzy doświadczają śmierci. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej. I nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Zacheusz był najpierw zimny, bo uznał swoją grzeszność, później gorący jako ten, który wszedł na drogę nawrócenia, i to jest właśnie ta godzina łaski, godzina uświadomienia sobie naszych grzechów, ponieważ uświadamiamy je sobie. Dzięki obecności Bożej, której często nie potrafimy opisać. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. Zobaczcie, jakby o Zacheuszu to było, który był bogaty, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, biedny i ślepy i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, abyś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Słuchajcie, tej treści w tym pierwszym czytaniu jest tyle, że to właściwie są najważniejsze jakby fragmenty z Księgi Apokalipsy, często nam najbardziej znane, szczególnie o tym, abyś był zimny i gorący, bo inaczej wypluje cię. Czy też może, jak sięgniemy sobie do Biblii pierwszego kościoła, to tam jest tłumaczenie mocniejsze, na pewno słyszeliście o tym tłumaczeniu. Apokalipsa 3. Jeśli chodzi o to zimny albo gorący. Apokalipsa 3, 1, 6. Stoję u drzwi i kołaczę. Czyli to gdzie to może być? Czyli to jest pewnie 14:22. No dobrze, już sobie słuchajcie. O! Dosłownie jest tutaj, zwymiotujecie, a właściwie, no tak łagodnie przetłumaczone, a tak skoro jesteś letni. A ani gorący, ani zimny wyrzuca cię z ust swoich. Ale tu mi wieje, słuchajcie, po szybach. Wracamy sobie na chwilę do Ewangelii. I teraz pozwólcie, że sięgnę do Biblii pierwszego przykładu dynamicznego Biblii, ale tu jeszcze coś. Bo w Biblii pierwszego kościoła jest tłumaczenie, jeżeli chodzi o tę księgę Apokalipsy, ten sam początek dzisiejszego pierwszego czytania. Zacznij czuwać i umocnij tę całą resztę, która zmierza do śmierci, bo nie znalazłem Twoich czynów spełnionych przed moim Bogiem. I później jest: zacznij pokutę, bo jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Porównaj Mateusz 24, 42. No tam mam akurat w tym fragmencie Mateusza mamy opis tych znaków towarzyszących końcu czasu, w końcu czasu. No, dzieje się na świecie, wiecie, że dużo i no, prorocze słowo Kościoła na dziś, tak chyba się nazywa ta seria, już nawet zapomniałem, słuchajcie, czyli powinniśmy sobie też zerknąć do tego, co się dzieje na świecie, a świat żyje tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie o decyzji jeszcze gabinetu Bidena, który zgodził się na to, żeby Ukraina wystrzeliwała rakiety dalekiego zasięgu, które no, w głąb Rosji 300 kilometrów będą miały zasięg. I tu się zaczyna, prawda, już takie no, straszenie. Już Rosja dzisiaj ogłosiła nową doktrynę nuklearną i tak dalej. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Facebook. Okej, pozdrawiamy cały Senat, słuchajcie, Rzeczpospolitej Polskiej, Facebook. Nie będzie pokoju, dopóki nie przejdziemy tej drogi, jaką przeszedł Zacheusz. Zacheusz może również symbolizować współczesny świat, współczesną Europę. Wiecie, że świat dzieli się nie na zachód i wschód, tylko jeśli chodzi o to bogactwo na północ i południe. Bogatą północ, do której należy również Polska, i biedne południe, północ świata, to jest właśnie taki bogaty Zacheusz, który ma wszystko, ale który jeszcze nie wie, że mając to wszystko, co widzialne, materialne, nie ma tak naprawdę niczego, jeżeli nie ma Boga. Kultura wyprana z Boga jest pusta. W związku z tym taki Zacheusz, Europa, która jest pozbawiona wartości chrześcijańskich, ona musi usłyszeć te słowa z Księgi Apokalipsy. Nie tylko nawróć się, ale zacznij pokutę, bo jeśli nie, to Bóg wypluje cię ze swoich ust, a bez Boga prawdziwego pokoju po prostu nie będzie. Jeżeli nie będzie prawdziwego pokoju, to znaczy, że świat ciągle będzie drżał o to, czy nie zostanie pochłonięty przez tę czy inną, kolejną, że tak powiem, wojnę. Chyba na razie odłożę. Chyba na razie odłożę Biblię pierwszego kościoła. Okay? I sobie weźmiemy tłumaczenie dynamiczne kościoła. Coś, tłumaczenie, nowy przekład dynamiczny Biblii. I sięgniemy do Ewangelii dzisiejszej, to jest Łukasz 19, z tego co pamiętam. Znajdźmy tutaj Łukasza 19. Oto i 19. Zachorz był jeden z tych, którzy gościli Jezusa w swoim domu, gdy przez Jerycho przechodził Jezus. Przesłanie do letnich przywódców religijnych. Tak jest, taki jest podtytuł tego wszystkiego, co Mateusz w rozdziale 19 zapisał od 11 wersetu. I zobaczcie, że rzeczywiście dzisiaj Kościół daje nam jako pierwsze czytanie fragment Apokalipsy, gdzie jest mowa o gorących i o letnich. Natomiast my mamy dzisiaj Mateusz 19, 1, 10, czyli wcześniej sam początek rozdziału 19. Zaraz potem Jezus wkroczył do Jerycha. W mieście tym żył pewien zwierzchnik poborców podatkowych, który miał na imię Zacheusz. Z racji pełnionej funkcji był niezwykle zamożny. Człowiek ten bardzo pragnął zobaczyć Jezusa, lecz z uwagi na swój niski wzrost nie był w stanie tego zrobić, gdyż tłum ciągle mu go przesłaniał. Pobiegł więc do przodu wzdłuż drogi, którą szedł Jezus, i wdrapał się na sykomorę, by stamtąd go dojrzeć. Sykomora, mamy tutaj wytłumaczenie, o co chodzi z tą sykomorą. Jest rodzajem drzewa figowego, które uprawia się w wielu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Okej, to wiemy już, czym jest sykomora. Kiedy zaś Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź prędko na dół, ponieważ dziś chcę zagościć w twoim domu. Tu jest nawet pragnę zagościć w twoim domu. Ten zeszedł natychmiast i z radością przyjął Jezusa w swoich progach. Obecni tam religijni ludzie, tu tam było napisane wszyscy, a tutaj są obecni tam religijni ludzie. Czyli największe ofocha, największe, że tak powiem, zarzuty do Jezusa, do Syna Bożego, byli ludzie religijni. W ogóle, jak to była ta religijność pojmowana, że Syn Boży, że Bóg właściwie miał się nie zajmować grzesznikami, tymi, którzy najbardziej potrzebują Jego obecności. Obecni tam religijni ludzie, widząc, co się dzieje, szemrali między sobą przeciwko Jezusowi z uwagi na to, iż poszedł odwiedzić tak wielkiego grzesznika. I tu mamy wytłumaczone tak wielkiego grzesznika, to znaczy wszystkich poborców opłat i podatków powszechnie uważano wówczas za wielkich grzeszników z powodu zdzierstwa i nieuczciwości oraz kolaboracji z rzymskim okupantem, który ściągał z ludu haracze wszelkimi sposobami. Teraz ja wam powiem coś, co może kogoś oburzyć albo i nie. Ja kiedyś uważałem, że na przykład jeżeli ktoś głosuje na lewicę, to jest wielkim grzesznikiem i to są osoby na pewno niewierzące i w głowie mi się nie mieściło, jak ktoś, kto głosuje na lewicę, może chodzić do kościoła. Dokładnie to jest to, co zrobili ci, którzy widzieli Jezusa, którego przyjmuje celnik, grzesznik. Ludzie religijni szemrali, on idzie odwiedzić tego człowieka właśnie, który popiera taką władzę, zaśpiewać chce. Chcieli mieć koło wzajemnej adoracji. I teraz, dalej, jeszcze będzie mocniejsze. Tymczasem Zacheusz, stanąwszy w obliczu Pana, rzekł, i tu mamy, słuchajcie, odwołanie do Księgi Wyjścia 22. Ciekawe, co tam w Księdze Wyjścia jest kompatybilnego z tym fragmentem. Panie, zdecydowałem, iż połowę swego majątku rozdam ubogim, a jeśli cokolwiek na kimś wymusiłem, to z drugiej połowy zwrócę mu to czterokrotnie. Zgodnie z drugą księgą Samuela, rozdział 12, werset 6, poczwórna rekompensata należała się za wymuszenia dokonane bez miłosierdzia. No to już wiemy, dlaczego to była poczwórna rekompensata, ponieważ tak mówiło Księga Samuela, 2:12:6. Jezus zaś tak na to zareagował. Dzisiaj zbawienie zawitało do domu tego człowieka, gdyż i on okazał się pełnoprawnym dziedzicem Abrahama. Dla takich właśnie ludzi przyszedłem na ten świat, by szukać i ratować tych, którzy się pogubili. Tutaj mamy... O, i tu mamy jeszcze takie ciekawe świadectwo, słuchajcie. Grzesznikami to akurat jesteśmy wszyscy. Ja osobiście po nawróceniu przestałem głosować i to rozeznaję, ale nie mogę iść zagłosować, bo nie jest to zgodne z moim sumieniem. Co to znaczy, że dzisiaj zbawienie stało się udziałem? Zbawienie to jedno ze znaczeń słowa soteria. Soteria. Jego sens zawiera się w uratowaniu, czy też po prostu wyzwoleniu z mocy grzechu, wyrwaniu spod wpływów i od obecności grzechu. W tym wypadku widzimy Zacheusza, który został wyzwolony ze zniewolenia miłością do pieniędzy, czyli tu chodziło o konkretny grzech. Po prostu Zacheusz miał problem z pieniędzmi, pewnie jego bożkiem były pieniądze i on został wyzwolony, czyli zbawiony. Soteria oznacza wyzwolić. Został wyzwolony z tego fałszywego wartościowania życia, gdzie na pierwszym miejscu stawiał pieniądze. Tutaj pani Krystyna napisała: ludzie lewicy są za aborcją i wolnymi związkami, to znaczy nie poznali jeszcze Bożej miłości. No ja znam na przykład ludzi prawicy, którzy też są za wolnymi związkami i dokonują tak zwanej aborcji. Słuchajcie, ja znam kilka przypadków ludzi bardzo wierzących, którzy byli nawet nazywani przez swojego księdza proboszcza, jednego, drugiego, przez znajomych księży, nawet biskupów, świętymi rodzinami, a dokonywali no tak zwanej, jak to mówiłem, Paweł II, tak zwanej właśnie aborcji. Gdybyśmy poznali to, co się w ludzkich sercach dzieje, to by nam się zatarły te granice między tak zwanymi wierzącymi i niewierzącymi, między lewicą i prawicą, no ale nigdy tego nie poznamy, dlatego mamy te różne kryteria, różne te nasze podziały, które wprowadzamy, no jakoś ten świat musi po prostu funkcjonować. I teraz tak, jeszcze jedno wyjaśnienie, dlaczego stał się pełnoprawnym dziedzicem Abrahama. Jezus rozwija tę myśl w Janie 8:39, a apostoł Paweł w Rzymian 9:7. Pełnoprawnym dziedzicem, greckim chios, Abrahama jest każdy, kto ma wiarę na wzór wiary Abrahama. Słowem chios określany był dojrzały potomek, który przeszedł proces wychowawczy, greckie paideia. I od tego jest na przykład pedagogika, słowo. Osiągnął dorosłość i dojrzałość, stał się więc przygotowany do objęcia dziedzictwa. Czyli on jest dziedzicem, ponieważ został przygotowany, czyli został wychowany do tego, żeby przyjąć, słuchajcie, łaskę wiary, czy też może inaczej, żeby ta łaska wiary się w nas rozwijała, to my musimy przejść swego rodzaju wychowanie, swego rodzaju paideję. W ogóle polecam wam taką książkę bardzo starą, dwutomową, paideja, czyli historia myśli starożytnej. Niesamowita, ale dobra, to w ogóle inny temat. Pani Ada napisała: uświadomiłam sobie, że jestem grzesznicą i pychę oceniałam w duchu innych i myślałam, że jestem lepsza, ale uświadomiłam sobie, że to wielka pycha i przepraszam tych, których krzywdziłam. No, słuchajcie, to się dzieją rzeczy wielkie, ponieważ skoro ktoś daje takie świadectwo już publicznie i takie wyrazy no, swego rodzaju zadośćuczynienia czyni publicznie, to się dzieją wielkie rzeczy. Słuchajcie, to ten tytuł, który dzisiaj nadałem w ostatniej chwili, bo czytając sobie ten biblijny komentarz do imienia Zacheusz, spostrzegłem, że tam ktoś nazwał to spotkanie Zacheusza z Jezusem godziną łaski. To zobaczcie, to jest dziś godzina łaski, być może właśnie teraz w sercach wielu. A jest nas ponad 200 osób, zazwyczaj około 2-3 tysięcy osób te live ogląda. No, gdybyśmy tu mówili, prawda, o UFO, o piekle, o zombie, o innych stworach dziwnych, no to może byłoby i 2 miliony, no ale nie będziemy nigdy takich tematów poruszać. W każdym razie, no, jest to godzina łaski, kiedy uświadamiamy sobie, że chcemy poszerzyć nasze serce na obecność Bożą, że chcemy poszerzyć kosztem no, tego, że rezygnujemy właśnie z własnych słabości. Arleg 83 napisał: tak, masz rację, i ja mam bardzo duży uraz do polityki mojej. O, moi rodzice siedzą cały czas przed telewizorem i oglądają. Prawica, mocna prawica. A ja też taki byłem, miałem pogardę dla innych, jak wyszedłem z Matrixa. No, słuchajcie, to jest prawda, ja znam. No, wy też. Zresztą ja tu nic nowego, odkrywczego nie mówię. Ludzi, którzy przed telewizorem krzyczą i wyzywają polityków, czy z tej, czy z innej opcji, i później to się przenosi na życie codzienne. To jest jakby, no. Panie Przemku, bardzo dziękuję za książkę, które otrzymaliśmy wczoraj. Niebo, super, że dotarły. Dzisiaj kolejne wysyłam. No, niebo jest niesamowite. Tę książkę, no, będę cały czas o tej książce mówił. Nawet zmienię chyba tutaj ten główny baner na naszym kanale. No taki bardziej niebiański, bo no naprawdę to nasze życie, i wy chyba poświadczycie też o tym, jest nam dane po to, żebyśmy po prostu dotarli do nieba. Tu jakby nic innego do roboty nie mamy. I im dłużej żyjecie, a może ktoś już taki młody jest i ma taką mądrość, taką siłę duchową, jak miał na przykład Dawid walczący z Goliatem, że to wszystko, słuchajcie, co się tutaj, co nas w życiu ziemskim spotyka, zawsze będzie jakieś nieskończone, zawsze będzie, no, jednak pozbawione tego szczęśliwości prawdziwej, wciąż będą jakieś niepokoje, nawet jak żyjemy w czasach długodystansowego pokoju, no to wciąż mamy te obawy, co dalej, co z pracą, co z rodziną, co z wnuczkami, co z dziećmi, co z mieszkaniem, co z kredytem, czy paliwo będzie droższe, a chleb i tak dalej. Wciąż nam towarzyszą jakieś obawy i to po prostu będzie cały czas. To się po prostu nie skończy. Wciąż będziemy mieli jakieś obawy, nawet gdyby sam Jezus zasiadł na tronie, to przecież by rządził nami, grzesznikami, byśmy znowu wszystko popsuli, tak jak apostołowie, którzy byli blisko Jezusa. I kiedy przyszła godzina próby, mieli z nim czuwać w ogrodzie oliwnym, to posnęli. Po prostu zasnęli i no nie wyczuli, że to jest właśnie ten moment, ta noc, kiedy Jezus zostanie aresztowany. Kiedy został aresztowany, to pouciekali. Tylko Jan, który wpatrywał się w Marię, poszedł jakoś chyba, jak to się mówi, na automacie, jakoś, nie wiem, duchowo prowadzony przez Marię, bo myślę, że Jan też był przerażony jako taki introwertyk. Podobno Jan był introwertykiem, w przeciwieństwie do Mateusza, który miał gdzieś tam jakieś przejawiał Aspergera i tak. No, bibliści to zbadali, badają wciąż. Słuchajcie, to się dzieją rzeczy niesamowite, że my jesteśmy w stanie jakby przejść przez tę granicę tego, co widzialne i zapragnąć nieba, bo rzeczywiście pragniemy nieba i chcemy, żebyśmy się stali częścią nieba. Tak to właśnie wygląda. Czy tutaj skończyliśmy ten fragment? Tak. To, jak teraz sięgnę do Księgi Apokalipsy, to będziemy siedzieli kolejną godzinę, bo tam będzie przypisów bardzo dużo, ale jeszcze tutaj było odniesienie do Księgi Wyjścia. W tym wersecie, który brzmiał: obecni tam religijni ludzie, widząc, co się dzieje, szemrali między sobą przeciwko Jezusowi z uwagi na to, iż poszedł odwiedzić tak wielkiego grzesznika. A tymczasem Zacheusz, stanąwszy w obliczu Pana, rzekł. Tu w ogóle jest fajnie przetłumaczone: stanąwszy w obliczu Pana. Stanąwszy w obliczu Pana. To jest chyba lepsze tłumaczenie. Boję się letniości, zobojętnienia, śmierci za życie. Znam je, broń nas, Panie, przed tym stanem. Pozdrawiamy tutaj wszystkich, prawda? Okej, mam co robić, budować w nas Królestwo Boże. Jaro tutaj napisał. Tak, ja wam dziękuję za wasze świadectwa wiary, za to, że się nawzajem od siebie uczymy wiary i że po prostu jesteśmy też w stanie na takim live'ie się policzyć i zobaczyć, że jednak jest nas dużo, że to nie jest tak, że ludzie religijni to są jak dinozaury, że no, istnieli, ale już ich nie ma, bo ich meteoryt zniszczył po prostu już. No, jesteśmy jednak. Żywy płomień. Słuchajcie, nie polecamy tego kanału, ponieważ niestety tam są orędzia niezatwierdzone przez Kościół. Bardzo sensacyjno-apokaliptyczne, no, sprzeczne z Pismem Świętym w dużej mierze. No ale przecież każdy ogląda, co chce i bierze za to odpowiedzialność. Wczoraj sobie mówiliśmy o tym duchu Antychrysta, że Bóg dopuścił ten czas oczyszczenia, którym jest swobodne korzystanie z informacji, które się pojawiają w internecie i możemy uwierzyć we wszystko. Nawet w to, że Ziemia jest płaska. I nam ludzie przedstawią argumenty, że Ziemia jest płaska. Chociaż zakrzywienie Ziemi widać dopiero 300 km nad Ziemią, ale dobra, to już jakby inny temat. Księga Wyjścia 22, liczby 5, 6, 7. Dobra, tą Księgę Wyjścia jeszcze spójrzmy. A z Biblii pierwszego Kościoła mam tutaj pod ręką. Wyjścia 22, 1. Co tam się wydarzyło? O co tu chodzi? 22.1. Gdyby złapany na włamaniu się złodziej został pobity ze skutkiem śmiertelnym, nie będzie za to kary śmierci. No to, o, czemu to takie jest tutaj odniesienie do tego? Nie wiem. Może to jest jakiś przepis prawa, który też musiał respektować. No dobra. Księga Apokalipsy, w takim razie tłumaczenie dynamiczne tego fragmentu, który sobie, a już dzisiaj zresztą fragment wam przeczytałem. Jeszcze sprawdzę, czy mamy tutaj coś o Zacheuszu, zanurzenie, wola Boża, wybranie Boże. Od razu jest zanurzenie, czyli chyba nie będzie tutaj nic. Nie, dobra, no to jeszcze. Wróćmy sobie. O, tu jest nawet wytłumaczone biblijnie, co to jest raj, ale to zostawię na oddzielny, że tak powiem, materiał. Apokalipsa 3, tak? Godzina łaski dla tych, którzy przybyli, bo widać, że dzisiaj trochę więcej jest osób. Godzina łaski to jest ta godzina, kiedy otwierasz Słowo Boże, kiedy na przykład w ciągu zwykłego dnia pomyślisz sobie o Bogu, który jest przy tobie. To jest ta godzina łaski. I tam prawdopodobnie żadnych cudów nie będzie, żadnych wizji apokaliptycznych, proroczych przesłań nie będzie, Prawdopodobnie nie zobaczymy aniołów wstępujących z nieba, prawdopodobnie nie będziemy mieli mistycznych widzeń. Godzina łaski jest godziną obecności Boga, który jest, uwaga, niewidzialny. Dlatego jest niewidzialny, ponieważ szanuje naszą wolność. Już abstrahując od tego, że człowiek swoimi oczyma no nie jest w stanie od grzechu pierworodnego widzieć Boga, no ten grzech pierworodny popsuł nasz wzrok, także wzrok duchowy. Jak napisał święty Paweł, chociaż wiem, co jest dobre, to łatwiej jest mi czynić po prostu zło. Mam rozdział 3 Apokalipsy i tutaj coś mi się o słabości przewinęło. Wiedz jednak, że masz w Sardes kilku takich, którzy nie splamili się odstępstwem. Ci będą ze mną chodzić odziani w nieskazitelną biel przygotowaną dla tych, którzy okażą się jej godni. To znaczy zwyciężających swoje słabości i pokusy grzechu. Kim są zwyciężający pokusy grzechu, o których mówi? O których mówi Księga Apokalipsy. Mamy tutaj biblijne tłumaczenie, a nie odniesienie do Księgi Apokalipsy 2:7. Kim są ci zwyciężający swoje słabości? Ano to ci, którzy, odpowiedź Biblii, wszyscy, którzy mogą zrozumieć to duchowe przesłanie do Kościoła, niech będą pewni, że tylko ten, kto się okaże zwycięzcą nad swymi słabościami, pokusami grzechu, będzie mógł się posilać z drzewa życia, które rośnie w Bożym ogrodzie. Dynamiczne, czyli takie, jakbyśmy powiedzieli, trochę naokoło tłumaczenie tego fragmentu. Takie, no, dłuższe, takie bardziej opowiadające, już mi, słuchajcie, słów brakuje. Zawinili Adam i Ewa, ale przecież my dokładnie to samo robimy codziennie, czyli okazujemy Panu Bogu nieposłuszeństwo. Co to znaczy owi, słuchajcie, zwycięzcy? Dosłownie zwyciężającemu, to znaczy w oryginale czasownik zwyciężać jest użyty jako imię słów czasu teraźniejszego niedokonanego w stronie czynnej. Okay? Czyli to pokazuje, że Jezusowi chodzi o osobę, która w swym życiu aktywnie pokonuje swe słabości, pokusy grzechu, czerpiąc do tego moc od Chrystusa. Nie oznacza to, że takiej osobie w ogóle nie przydarzają się potknięcia czy upadki, ale to, że człowiek taki, żyjąc w mocy Chrystusa, generalnie prowadzi życie zwycięskie w stosunku do grzechu i własnych słabości, zbawienia. Dokładnie rzecz biorąc, zbawienie od grzechów polega bowiem na wyzwoleniu z mocy wpływu oraz obecności konsekwencji grzechu. Tu jest ta forma teraźniejsza, imię słów w czasie teraźniejszym w stronie czynnej, i to jest teraźniejszy, słuchajcie, niedokonany, czyli można powiedzieć czas teraźniejszy, wciąż trwający w stronie czynnej, że mamy być nie tylko tymi, którzy zwyciężyli, ale zwyciężający. Bo Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako ten, który jest. Dzieje się wszystko, co się ma, co się, co. O, ktoś tu jest, Lester. Dzieje się wszystko w naszym życiu, co waży na naszej przyszłości właśnie teraz. A szatan chce, żebyśmy się koncentrowali na różnych obawach i beznadziejach, które mogą nas dotknąć w przyszłości. Szatan chce nas odciągnąć od teraźniejszości. Szatan mówi, kiedy nam podsuwa pokusy: słuchaj, zgrzesz, spokojnie, pójdziesz do spowiedzi, na razie daj sobie luz, na razie jest okej, na razie jest fajnie. Kolejna sprawa. Szatan będzie chciał z naszej przeszłości zrobić argument przeciwko naszej teraźniejszości. Dlatego właśnie Zacheusz pokazuje uniżenie. To uniżenie ma polegać w naszym życiu na tym, że jesteśmy tymi, którzy są skupieni na Bogu działającym teraz. To znaczy, my, tak jak Mojżesz, słyszymy imię Boga: jestem. Jezus często mówił o sobie: ja jestem, ja jestem, i wypowiadał, prawda, kolejne frazy, kiedy przemawiał do uczniów i do tłumów. I to faryzeuszy i Żydów wściekało, ponieważ nadużywał imienia Pana Boga i siebie nazywał Synem Bożym. To od razu, za to jest kara ukamieniowania. Tu chodzi o to, żebyśmy byli zwyciężającymi, a nie tylko zwycięzcami. I to jest ta różnica między logiką ludzką, taką doskonałością typowo ludzką, doskonałością moralną, doskonałością etyczną, która mówi: jesteś zwycięzcą, a Jezus mówi: masz być tym, który jest zwyciężającym teraz, czyli mamy być czujni. Mamy teraz ostatni tydzień, zdaje się chyba przed Adwentem, będzie teraz niedziela, nie, przedostatni tydzień przed Adwentem, tak? I będzie mowa dużo właśnie o znakach końca świata, o znakach związanych z apokalipsą. Ja teraz dostaję też znak, słuchajcie, z domofonu, że przybył do mnie kurier. W związku z tym człowieka muszę wpuścić na górę. Bardzo was przepraszam. A zatem, skoro jesteśmy w Księdze Apokalipsy, jeszcze sobie spojrzę, Mysłowice, pozdrawiam serdecznie, tylko ja mam problem z interpretacją Starego Testamentu. Stary Testament jest bardzo trudny, ponieważ czasami zapominamy, że Stary Testament, tak jak i całe Pismo Święte, ma swoją formę, ma gatunki i rodzaje literackie. W Starym Testamencie są księgi na przykład typowo historyczne, opowiadające pewne historie, księgi mądrościowe, księga przysłów. Księgi dydaktyczne, trzeba też wiedzieć księgi, które posługują się na przykład metaforami, czyli poematy, wszystko co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, to jest poematy, czyli pojawiają się tam metafory, a skoro metafory, to nie odczytujemy ich wprost i, no i dlatego możemy mieć czasami problem z tym, aby no właśnie czytać Stary Testament, a wszystko co widzimy w Starym Testamencie naszymi oczami, to w sercu mamy odnosić do Ewangelii, ponieważ głównym kryterium czytania całego Pisma Świętego jest Ewangelia i to, co powiedział Jezus. Czyli kiedy w Starym Testamencie czytamy oko za oko, ząb za ząb, to nie zatrzymujemy się na tym. Jak to robi na przykład pan Wojciech Cejrowski, który wprost powiedział, że dla niego ważniejsze są słowa oko za oko, ząb za ząb niż przykazanie miłości. To jest, słuchajcie, Stary Testament. Stary Testament jest dla nas niezrozumiały bez Nowego Testamentu. Stary Testament mówił oko za oko, ząb za ząb. Jezus mówi przykazanie miłości i to się i dla nas się liczy to, co powiedział Jezus. No chyba, że pozostajemy po prostu na etapie faryzeuszy i tych, którzy mieli serca zamknięte na Syna Bożego. Tak, właśnie, w całości po prostu. Księga Apokalipsy jest niesamowita. Ja czekam na ten komiks, w którym jest przedstawiona Księga Apokalipsy. I dziękuję, że on się ukaże pod patronatem naszego waszego kanału, bo to będzie. Ja się będę wczytywał. Nie wiem, czy nawet sobie nie będziemy tej księgi Apokalipsy tutaj w komiksie wykorzystywać też na naszych spotkaniach, bo księga Apokalipsy naprawdę jest bardzo trudną księgą. najczęściej źle interpretowaną. Skoro dzisiaj mówimy o godzinie łaski, to Księga Apokalipsy jest księgą łaski, to znaczy Księga Apokalipsy jest księgą nadziei. Dlaczego? Ponieważ ostatnie słowa Księgi Apokalipsy, tak jak i zresztą pierwsze, całość, słuchajcie, pierwsze słowa Pisma Świętego Baruch Hashem, czyli Bóg stworzył, i ostatnie słowa między księgą rodzaju apokalipsą zamyka się kolczyk w uchu, był znakiem niewolnictwa na przykład. Dzisiaj już kolczyk w uchu nie jest znakiem niewolnictwa, tylko jest po prostu zwykłym estetycznym dodatkiem, czy to się komuś podoba, czy też nie. I tyle. Komuś się mogą kolczyki podobać. W uchu mi się na przykład kiedyś bardzo podobały, chociaż nigdy nie nosiłem. Ostatnie słowa Księgi Apokalipsy. W międzyczasie, jak widzicie, to jeszcze spoglądam na wasze komentarze, ponieważ dzisiaj się dużo, dużo dzieje. Zresztą codziennie się dużo dzieje. Dzisiaj, słuchajcie, mamy też tysięczny dzień wojny na wschodzie, na Ukrainie. 1000 dni już minęło. Proszę bardzo, ostatnie słowa Księgi Apokalipsy. Pamiętaj, że nadejdę niespodziewanie. Niech już to nastąpi, Panie nasz Jezu. Przybądź jak najprędzej. Łaska Jezusa, naszego Pana, niech będzie z wami wszystkimi. To jest ostatnie słowo Słowa Bożego. I mamy wytłumaczone, co to znaczy, że nadejdę niespodziewanie. No oto, patrz, 22, 7 Księga Apokalipsy, no to sobie spoglądamy. On również polecił mi, bym przekazał ci jego osobiste zapewnienie. Nadejdę niespodziewania, wówczas prawdziwie szczęśliwy i błogosławiony okaże się każdy, kto przygnął do przesłania proroctwa zawartego w tej księdze. Słowo Boże ma taką moc jak Eucharystia dla oświecenia naszych serc. Oczywiście Eucharystia jest zjednoczeniem z Bogiem, a Słowo Boże jest przyjęciem Słowa Bożego. No i tu znowu trzeba by to wytłumaczyć. Trochę taki temat wdepnęliśmy, że można by w kolejne 2,5 godziny siedzieć. Pewnie zamówię ten komiks na zajęcia z maturzystami. No, myślę, że byliby zdziwieni, bo ludzie młodzi, czasami mi się wydaje, że Biblia to jest jakaś stara, nudna książka. Kiedy się to przedstawi w formie po prostu komiksu, to zupełnie inaczej wygląda, już nie chcę wam tutaj sięgać. Jest komiks przecież o Jezusie, jest komiks dotyczący Księgi Hioba i będzie jako apokalipsa. Niech już to nastąpi. To zawołanie oznacza, co oznacza? Czyli tak zostało przetłumaczone słowo Amen. Tak jak w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia mamy Amen, to tutaj jest to przetłumaczone, niech już to nastąpi. Kiedy mówimy Amen, no to jest taki ekwiwalent dynamiczny, takie tłumaczenie dynamiczne właśnie, które można przedstawić takim opisem, niech to już nastąpi, przybądź jak najprędzej. To jest pierwszy list do Koryntian 16:22 i sobie na tym pewnie skończymy, Koryntian 16:22. Pierwszy Koryntian 16:22. No to jestem już w liście do Koryntian i szukam, odszukuję, wyszukuję, naszukuję, przeszukuję 16:22. Proszę bardzo. Oto ten fragment, który ma nam tłumaczyć te słowa. Niech to już nastąpi. Panie Jezu, przybądź jak najprędzej. Jeszcze się upewnię, 16:22 brzmi w ten sposób, proszę Państwa. To jest końcówka pierwszego listu do Koryntian. Co tu jest napisane? No, pewnie wszyscy wierzą, wiedzą. A jeśli ktoś nie kocha Pana, niech Najwyższy go osądzi. Maranata. Maranata oznacza Pan nadchodzi lub przyjdź. Panie. No i w ten sposób, słuchajcie, mamy jakby wejście w czas Adwentu, gdzie będzie się to Maranata przewijało. Pewnie wiecie z katechezy, że Adwent dzieli się na dwie części. Zdaje się, 16 grudnia to jest ta część, która w liturgii będzie opisywała to powtórne przejście Chrystusa na końcu czasu, w końcu czasu, i dopiero od 16 dnia grudnia do 24 będzie ten adwent w znaczeniu dosłownym, czy też no, czy w znaczeniu po prostu Bożego Narodzenia. Ktoś napisał coś ciekawego, czekajcie, już tutaj. Czekajcie, coś mi tu przewinęło. Mam Biblię z Minecrafta, ma imprimatur Kurii Krakowskiej. Coś kiedyś słyszałem, że Maria tak ma, naprawdę powiedziała amen, co jest równoznaczne z fiat. Możemy to sprawdzić nawet. W zależności od tego, jak to będzie przetłumaczone, to chyba najlepiej w Ewangelii Łukasza odszukać młodość Jezusa. Wielbi dusza moja Pana. Nie bój się. Wówczas Maria spytała. Okej. Wówczas Maria odpowiedziała. Niech zatem się stanie wszystko tak, jak powiedziałeś. Jestem poddana Panu całkowicie. Tak to jest na przykład w sposób dynamiczny przetłumaczone. To jest Łukasz 1,38. No to jeszcze zobaczmy Biblia pierwszego Kościoła. Łukasz 1,38. Łukasz 1,38. Jak to jest tutaj? Łukasz 1,38, proszę Państwa, no to tym sobie pewnie zakończymy. Dziś jakoś taki strasznie długi ten live, no ale mamy godzinę łaski 1,38. Czyli godzina łaski to jest godzina, kiedy pomyślimy o Bogu, prawda? To jest ta godzina łaski, która nie jest ograniczona do żadnego czasu, do żadnej przestrzeni, ponieważ Pan Bóg nie wybrał sobie tej jednej godziny właśnie tam 8 grudnia. To jest jakiś szczególny czas, ale każdą godziną łaski jest każda chwila, kiedy spotykamy Boga osobiście. Osobiście to jest ta godzina łaski, czyli cały czas możemy podlegać, tak powiem, godzinie łaski. Maria odpowiedziała, oto służebnica Pana, oby mi się stało według Twojego słowa. I wtedy dopiero odszedł od niej anioł. Maria składa nadzieję w Panu, wtedy odchodzi od niej anioł. No tak, rzeczywiście Maria mówi, oto ja służebnica Pana, oby mi się stało według Twojego słowa. Czyli całą nadzieję składa w Bogu i wtedy dopiero anioł odchodzi, no i zostawia Marię z tym. To jest dokładnie tak samo z nami, otrzymujemy łaskę Bożą, tak jak otrzymał ją Zacheusz. I można powiedzieć, Pan Bóg daje nam wolność, której nigdy zresztą nam nie odbiera. I możemy, uwaga, z tą łaską zrobić wszystko. Możemy tę łaskę również stracić. Możemy tę łaskę stracić, a pamiętajmy, że Pan Bóg daje łaski na konkretną chwilę. Kursy Alfa, polecam bardzo serdecznie kurs Alfa. To jest generalnie no, czysta Ewangelia. Nigdy nie byłem na kursie Alfa, ale no, Kościół ten kurs prowadzi, znaczy biskupi ten kurs polecają w naszym kościele, w związku z tym, no skoro biskupi, no to przecież jesteśmy w kościele katolickim, być w obecności Bożej. Tak, to jest właśnie ten czas łaski, czyli wciąż jesteśmy w czasie łaski, w godzinie łaski, żyjemy w czasach ostatecznych, które są czasami łaski, a nie czasami apokaliptyczno-katastroficznymi. Bo dość katastrof, dość apokalipsy, dość wojen, dość powodzi, dość smutku, dość krzywdy, dość niesprawiedliwości. Tego po prostu już chcemy, znaczy tego już tego nie chcemy, już mamy tego dosyć. To już dajmy spokój i żyjmy w czasie łaski, w czasach ostatecznych, czyli w czasach nadziei. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za mnóstwo tutaj ciekawych Waszych świadectw, odpowiedzi, medytacji, refleksji, ale też pewnych, no właśnie, takich wyznań serca. Można sobie ten czat później przejrzeć, bo naprawdę, no tak, pan ten Stanisław Krajski, no ma już niestety niewiele wspólnego z katolickim kościołem. Może mi też na starość się stanie coś z głową. I to nie mówię, że panu Stanisławowi Krajskiemu stało się coś z głową, tylko może mi się coś z głową stanie na starość i będę też głupoty opowiadał w internecie, to wtedy po prostu mnie nie słuchajcie. Kościół zaadoptowany, ma zgodę naszych biskupów. Po prostu jesteśmy w kościele katolickim. Biskupi, tak jak kościół cały, jest ta struktura kościoła, która opiera się na biskupach, na biskupie Rzymu. Tak po prostu Pan Jezus chciał, żeby tak to funkcjonowało. A pierwszymi biskupami byli apostołowie. No to słuchamy biskupów. Ktoś może powiedzieć, nie słucham biskupów, no to nie słuchaj biskupów, no to nie musi słuchać. No to możemy też po prostu, tak jak Lucyfer, powiedzieć, non serviam, nie będę służył. Myślę, że episkopat nie będzie zabierał głosu w sprawie pana Krajskiego, bo takich Krajskich w internecie jest bardzo dużo. Naprawdę, nie słuchajmy ludzi, którzy wprost odrzucają nauczanie Kościoła katolickiego. Uwaga, kurs Alfa ma swoje fundamenty w katechizmie Kościoła katolickiego. Bardzo łatwo jest to sprawdzić. Tylko po prostu trzeba wiedzieć, czym jest kurs Alfa, nie na podstawie tego, co powiedział ten czy inny Stanisław, czy Zbigniew Krajski, czy Kowalski. Tylko trzeba wiedzieć, o czym jest kurs Alfa. Tutaj niektórzy mówią, że zrobili online, że polecają, że prawda. No trzeba wiedzieć najpierw, z czym mamy do czynienia i wtedy możemy sprawdzić. Otwieramy katechizm i po prostu każdy punkt sprawdzamy. I kurs Alfa w całości opiera się na katechizmie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy na tym czacie się pojawili, pojawią, którzy obejrzą to nasze spotkanie. Wiecie, że to wszystko, co wy tu wpisujecie, zostawiacie w komentarzach, to zostanie i to będzie również karmiło wiarę innych. Dziękuję wam za te komentarze. No właśnie, tutaj dokładnie też tak jest, które umacniają wiarę innych, bo w ten sposób nawet nie wiecie, że zostawiając komentarz z waszym świadectwem nawrócenia wiary, walki duchowej, czy po prostu nawet opisując swoje cierpienia, trudne momenty, w których zawierzacie się Panu Bogu, to naprawdę ludzie krążący po internecie, miliardy ludzi, ktoś ten komentarz przeczytał, przeczyta, czyta. I być może mu to uratuje życie. Naprawdę to jest to, co się dzieje teraz w internecie, że możemy ewangelizować właśnie świadectwem wiary. Też musimy to docenić, że bardzo dużo dobrego możemy zrobić, kiedy dobro niesiemy innym. Bo nie wiemy, jakie dobre słowa na innych podziałały, tak jak nie wiemy, no, jak słowa, które na przykład odrzucają nauczanie Kościoła katolickiego, powodują, że ktoś z Kościoła odejdzie i w konsekwencji zamknie sobie niebo. No, jeżeli przez nasze antyświadectwo komuś zamkniemy niebo, no to chyba musimy się bać też o swoje niebo. Ale to już zostawiamy Panu Bogu. Bardzo wam serdecznie raz jeszcze dziękuję. O, proszę, to jest niesamowite. Co napisała Kaśka 1. Za to dzisiejsze spotkanie. O niebie będzie bardzo dużo na naszym waszym kanale, bardzo dużo. Polecam wam tę książkę, bo właściwie to jest takich chyba z pięć książek w naszym sklepiku. Niebo jest wspanialsze niż myślisz, bo rzeczywiście jest wspanialsze niż myślisz. Mówię wam dzisiaj o niebie, ponieważ jest godzina łaski, to ta godzina, kiedy zapragniemy nieba. Jeżeli pragniemy nieba, to wiedz o tym, że jeżeli ty pragniesz nieba i teraz masz w sobie taką tęsknotę, żeby zacząć czytać Pismo Święte, albo zacząć czytać wartościowe książki, albo że masz w sobie taką potrzebę już nie grzeszyć, masz potrzebę nie odpowiadać złem na zło, masz potrzebę podzielić się swoim świadectwem wiary, to zostałeś dotknięty przez samego Boga, ponieważ Pismo Święte mówi, że my sami siebie dobra czynić nie potrafimy, nie umiemy. Jesteśmy zamknięci, że nawet kiedy wiemy, co jest dobre, to łatwiej jest nam czynić zło, jak to napisał święty Paweł. Skoro mamy w sobie pragnienie dobra, pragnienie, słuchajcie, nieba, to uwaga, teraz jesteście w obecności Bożej, to jest nasz tabor, to jest przemienienie Pańskie. Widzimy, kiedy mamy w sercu pragnienie serca, widzimy Chrystusa przemieniającego się. Wtedy apostołowie, uczniowie, którzy byli z Jezusem, ta trójka, mówią: słuchajcie, my tu rozbijamy namiot, zostajemy, jest bardzo fajnie. Jezus mówi: nie zwijamy namioty, schodzimy z tej góry. Mamy to pragnienie nieba, później przychodzi codzienność, może nam się trochę zatrzeć to pragnienie bycia lepszym, ale wciąż musimy wracać do tych dobrych myśli, do tych dobrych natchnień, które daje nam Duch Święty. Zatem naprawdę bardzo wam serdecznie dziękuję za wasze świadectwa wiary, za to, że razem zmierzamy do nieba i jutro zapraszam was na spotkanie z ojcami Kościoła, na te wykłady wirtualne, które prowadzi ksiądz dr Marcin Sobiech. Jutro będzie podstawa naszej wiary. Niesamowity tekst pewnego ojca Kościoła, który stał się podstawą tego, co jest w katechizmie i tego, uwaga, co wy tu piszecie w komentarzach, to pewien ojciec kościoła to już wszystko napisał wcześniej i dlatego tacy jesteśmy i tak bardzo ta nasza wiara katolicka w ten sposób jest definiowana, ponieważ kiedyś dawno, dawno temu pewien ojciec kościoła to napisał, nakreślił i my to przyjęliśmy, chociaż pewnie już no, nieświadomie. Dzisiaj wieczorem dość trudny temat dotyczący Fatimy i tego, co się dzieje w Rosji. Temat dotyczący no, tej zgody amerykańskiej na to, żeby Ukraińcy mierzyli w tereny leżące nawet 300 kilometrów w głąb Rosji. Co to dla nas ludzi wierzących oznacza? Bo już mnóstwo się komentarzy pojawiło. Dzisiaj Putin podpisał nową doktrynę nuklearną Rosji. Ktoś powie, koniec, koniec świata, uciekam, zwijam się, buduję schrony. No to dziś właśnie o tym będzie na podstawie takiej książki, która ma już ćwierć wieku, na podstawie wypowiedzi Benedykta XVI. No ale to wieczorem. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Raz jeszcze Wam dziękuję za to, że razem zmierzamy do nieba. Jutro się słyszymy o 7 rano na różańcu, o 12 na serii Tajemnice Ojców Kościoła. Szczęść Boże.
Gracias.